Chwała Bogu, siostry i bracia, jeszcze raz witam wszystkich. Niektórzy mają podwójne powitanie, niektórzy pojedyncze, zależy od czasu przybycia. Ale wszyscy są zawsze powitani. Tak bardzo, bardzo się cieszę, że nasze modlitwy odzwierciedlają pragnienia naszego serca. Nie ma większej radości, jak słyszeć, kiedy modlimy się i kiedy nasze serca są przepełnione wewnętrznym pragnieniem, pasją, by Bóg do nas mówił. I wierzę, że teraz jest czas, kiedy Bóg chce do nas mówić przez swoje słowo. Tak jak my mówiliśmy w modlitwach, teraz Bóg chce mówić przez swoje słowo. I chciałbym dzisiaj mówić na taki temat, który nazwałem posługiwanie przy Bożym ołtarzu. Tytuł zaczerpnąłem z takiej krótkiej książeczki, którą kiedyś kupiłem i odnalazłem ją na półce. A ciężko było odnaleźć, bo wąziutki grzbiet. Właśnie pod tytułem posługiwanie przy Bożym ołtarzu. I będę czerpał, jeśli chodzi o część praktyczną, z doświadczeń tego pastora, dużego zboru, który właśnie praktykuje to wszystko i właśnie zwraca uwagę w bardzo praktyczny sposób na ten temat, na to zagadnienie. Chciałbym zacząć od przedstawienia takich trzech punktów, które powinny być oczywistością dla każdego dziecka Bożego, dla każdego wierzącego człowieka, dla każdego, kto przychodzi tutaj do zboru w niedzielę, ale nie jest niedzielnym chrześcijaninem. Ostatnio usłyszałem takie stwierdzenie, już nie pamiętam, bo słucham wielu rzeczy i już nie pamiętam, kto to mówił, ale że ze zgrozą przyglądamy się ewangelicznemu chrześcijaństwu i tak jak kiedyś mówiono, że a niedzielne chrześcijaństwo to jest w tym kościele powszechnym, tym największym, a okazuje się, że niedzielnymi chrześcijanami zaczynają być ludzie, czy są ludzie w zborach ewangelicznych. Kiedyś mówiono, że my mamy Boże Słowo, my je czytamy, rozważamy je, to jest nasz chleb, a właśnie w tamtym kościele powszechnym nikt nie czyta Biblii, tylko słuchają to, co się do nich mówi. Ale gdybyśmy tak przeprowadzili badania w naszych zborach ewangelicznych w Polsce, wynik by się okazał pewnie zdumiewający, jak niewielu ewangelicznych chrześcijan czyta Słowo Boże teraz. I konkluzja jest następująca. Staliśmy się niedzielnymi chrześcijanami. Ktoś może powiedzieć, no przecież w historii to zawsze tak było, że pewne ruchy zaczynały z ogniem, z entuzjazmem, a właśnie kończyły na religii, na przyzwyczajeniu, na rutynie. I oczywiście nie chcę tutaj przywoływać żadnych nazw kościołów, ale jest taki potężny kościół, to był potężny ruch w XIX wieku, kościół odrodzony, prężnie działający, wysyłających misjonarzy na całym świecie. Jeżeli pytano misjonarza, z jakiego kościoła jesteś, to właśnie mówił, że z tego. Począwszy od Europy, Azji, Afryki, kończąc na dalekich jakichś krańcach świata. Kościół napełniony Duchem Świętym, kościół przeżywający pięćdziesiątnicę. I teraz ten kościół jest uważany za kościół bardzo tradycyjny, formalny, skostniały. I nie mówię, że niesłusznie. Ale mówię to dlatego, abyśmy toczyli dobry bój wiary o to, co zostało nam darowane w Jezusie Chrystusie, o to, co uzyskaliśmy w Nim. Kiedy przychodziliśmy do Niego, nawracaliśmy się, przyjmowaliśmy z Jego ręki zbawienie. Jakaś to była radość, jaki entuzjazm, jaki głód Słowa Bożego, jaki głód społeczności. głód chęcia bycia wśród innych ludzi wierzących. A więc jakie to są te trzy fundamentalne rzeczy, które każdy wierzący człowiek powinien mieć, aby nie stać się w końcu niedzielnym chrześcijaninem? To jest świadomość tego, że jeżeli tu przychodzę na to miejsce, to pierwsza część nabożeństwa jest to czas, kiedy ja oddaję Bogu chwałę. Spodziewaliście się czegoś trudniejszego, że powiem? Wydumanego, nie wiadomo skąd. Tu jest taki werset, który mówi: objawione Słowo Boże dzisiaj dla nas. To jest objawione Słowo Boże. Siostry i bracie, jeżeli nie chcesz skończyć jako niedzielny chrześcijanin, tradycyjny, tylko religijny, z nazwy, zielonoświątkowiec czy jakikolwiek inny, reformowany czy apostolski, jak zwał, tak zwał, to jest nieważne tak naprawdę. To musisz wiedzieć, że kiedy przychodzisz na to miejsce, to przede wszystkim po to, żeby oddać Bogu chwałę. I nic nie powinno jej zaburzyć, tego pragnienia, tej atmosfery. Śmiem twierdzić z tego miejsca, że jeżeli masz pragnienie takiego serca, to nawet twoje małe, rozbrykane dziecko nie jest w stanie tego zaburzyć. Ono się może uspokoić pod wpływem Ducha Świętego. To jest ten pierwszy element. Drugi element, który jest bardzo ważny, o który modlimy się często, może ja nie modlę się przed usługą Słowem Bożym, bo zawsze jest tak, że ktoś się o to pomodli. I dzisiaj brat Bogdan się pomodlił i Ewa się pomodliła tutaj. I dziękuję Bogu za to, że mamy świadomość, że ten element jest istotny. To jest czas słuchania tego, co Bóg mówi przez swoje słowo. A więc widzimy tutaj już wzajemną, czyli widzimy już komunikację, prawda? Nie jakiś monolog, ale jest dialog, bo ja mówię i słucham teraz tego, co Bóg do mnie mówi przez swoje słowo. I jest trzeci element. Jest to czas odbierania Bożego działania. Jest to czas odbierania Bożego działania, który z jakichś powodów czasami ma miejsce, ale coraz częściej nie ma miejsca. Czyli jest to czas, kiedy Bóg w sposób szczególny posługuje przy swoim ołtarzu, że tak umownie to nazwiemy. Jest to trzeci element, który jest bardzo ważny, o którym chciałbym dzisiaj się pochylić, zastanowić i też popatrzeć na to, co zyskujemy, pielęgnując właśnie ten trzeci element społeczności ludu Bożego. I co tracimy, kiedy tego nie pielęgnujemy? Z różnych powodów. Czasami jest to też wina tego, kto prowadzi nabożeństwo. Albo już słychać, że tak powiem, źle mówię słychać, czuć zapach tostów, więc nabożeństwo trzeba skończyć. Bo już tutaj Maciek zagląda i jakby zwołuje wszystkich, że tosty są, prawda? No i jakoś nie ma czasu na to, by zająć się posługiwaniem tak naprawdę przy tym Bożym ołtarzu, czyli by odebrać to szczególne Boże działanie, które Duch Święty ma indywidualnie dla każdego z nas. Ja wczoraj w Poznaniu zdradziłem już Czesławie, że to słowo mnie tak właśnie po kongresie zaczęło ciążyć. I tak jak usługujący Marek Kamiński powiedział, bo tam było, wiecie, każdy mógł odebrać to, co jemu jest potrzebne, niezbędne, to zależy od tego, gdzie kto usiadł. Właśnie to, co ja też odebrałem, wiecie, no pastor kaznodzieja odbiera to, co jest, powiedzmy, dla niego istotne, że ważne jest to, że najpierw Słowo Boże, które ma być głoszone, ma się zrodzić w sercu, jest to brzemię, które się ma, a natomiast później przychodzi czas, kiedy trzeba to przekuć na wziąć to na warsztat i zrobić z tego, co tylko można, jak najlepiej, prawda? Żeby to było Boże Słowo, jak najlepiej przekazane. Czyli jeżeli nie ma w sercu, a bierze się tylko coś na warsztat, no to nic z tego nie jest. To jest, powiedzmy, słowo i nic z tego nie ma jakiegoś wielkiego pożytku. Ale jeżeli jest brzemię, które tutaj wpadnie do serca człowieka, I inspiracja może być różna. Najczęściej jest to inspiracja Słowo Boże, drugi wierzący, sytuacje. I Duch Święty zaczyna wtedy przemawiać. A więc dzisiaj mam świadomość, że na tym miejscu bardziej będę mówił z tego, co Pan mi włożył serce, mniej będzie warsztatu. Chociaż wstałem o 5 dzisiaj rano i coś udało mi się napisać, żeby też trochę nad warsztatem popracować. Ale bardziej to będzie z serca i też będę posługiwał się fragmentami z tej książki, myślę, ku zbudowaniu nas wszystkich, abyśmy zrozumieli, jak ważną rzeczą jest to, że Bóg chce nam usługiwać przez Ducha Świętego. I oczywiście On usługuje bezpośrednio, ale też usługuje w szczególny sposób przez tych, którzy stają z przodu i są gotowi, by tę posługę wypełniać. Kongres jak ten, pierwszy w ogóle kongres w okręgu zachodnio-wielkopolskim. Podjąłem decyzję, że pojadę. Zdopingowany tym, że umówiłem się, że będę też kogoś zabierał. My oczywiście jako pastorzy cały czas wymieniamy korespondencję między, można powiedzieć, naszymi braćmi, którzy są nad nami, szczególnie okręgowym i także pastorem z Poznania, który był głównym organizatorem kongresu. Co my mamy tam robić? Po co my tam jedziemy? Każdy z nas wiedział, że nasza służba będzie polegała na tym, że na drugim nabożeństwie staniemy z przodu i będziemy po prostu posługiwać przy ołtarzu. Posługiwać w modlitwie. Powiedziano nam, to jest tam sektor z przodu, środkowy, tam macie usiąść, prawda, nie gdzieś tam po kątach i tak dalej, gadać z kimś, nie, i później raptem wyrwani gdzieś do jakiejś posługi przyjdźcie. Ale to jest wasze miejsce, tutaj bądźcie. I każdy, kto tam usiadł, wiedział, że będzie posługiwał. A ja do końca nie wiedziałem, czy ja wyjdę. Nawet niespecjalnie się stroiłem, po prostu ubrałem się tak w miarę luźno. W pewnym momencie odczułem taki wewnętrzny głos, pokanie, idź, podporządkuj się temu, jakie są oczekiwania wobec ciebie. Wiecie, poszedłem, stanąłem z przodu, tam była modlitwa wśród pastorów, chyba 30 czy więcej. Nie było dużo czasu na to, by tam posługiwać, stać z przodu, ponieważ już i tak czas był bardzo nadwyrężony. Ja tak przez moment myślałem, czy ja tam będę, czy nie, co za różnica, kto tam będzie stał, jest tyle pastorów, dadzą radę, nie? Chcę jeszcze przez to powiedzieć, że tak, podporządkowałem się po prostu temu, czego ode mnie oczekiwano. I nic więcej. Bez żadnych wielkich emocji, tylko było takie przynaglenie, idź tam. Modliłem się chyba o 5 osób, z czego wiem, że może nawet więcej, bo też tam moja mama podeszła, to mieliśmy taki czas bardzo takiej osobistej modlitwy tam z przodu, jakby nie można było spotkać się gdzieś tam i modlić się. A czasami potrzebne jest coś takiego, prawda? Szczególne miejsce, szczególny czas, by to przeżyć. Podeszła też pewna osoba ze zboru w Koszalinie, którą jeszcze pamiętamy, kiedy razem byliśmy w młodzieży. Ale podeszły zupełnie dwie osoby, których nie znałem. Podchodzi Kasia, 18-letnia dziewczyna, która mówi, że chce modlić się o uzdrowienie, ponieważ ma astmę. I zaczynam z nią rozmawiać. Mówi, wiesz, Kasiu, bardzo się cieszę, że przyszłaś do mnie, w zasadzie Duch Święty Ciebie wysłał, ponieważ ja mam córkę, która od małych lat cierpi, czy cierpiała na astmę oskrzelową. I w tym momencie jej oczy też się zaczęły tak otwierać. Jakby wiara i zaufanie zaczęło się budować, że ona przyszła właśnie do tego człowieka, do którego miała przyjść. I zaczęliśmy właśnie takiej krótkiej rozmowy i powiedziałem o postawie mojej córki, mojej żony, jak zdeterminowane były, żeby po prostu skończyć z tym duchowo, koniec z tym przekleństwem, koniec z tym wszystkim, odcinamy to, bierzemy koty do domu, nie ma tam jakiejś zabawy, że uczulone na to czy na tamto. Tak było? No. I powiedziałem właśnie to tej Kasi i zobaczyłem, jak rosła w niej niesamowita wiara. Zaczęliśmy się modlić i widziałem takie naprawdę niesamowite działanie Ducha Świętego, kiedy w imieniu Jezusa Chrystusa odcinaliśmy tę diabelską moc, niszczącą moc tej choroby z jej życia. Oczywiście mogłem powiedzieć, ja pójdę sobie, usiądę z jakimś moim przyjacielem, będziemy sobie komentować kazania. Wiecie, ja chciałem zobaczyć, jak to jest być w takim zborze, powiedzmy, który ma 1000 osób. Nie? Na przykład na Ukrainie to jest normalka, nie? Że tam idziesz do takiego miasteczka przy granicy z Polską i tam są 2 zbory po 1500 osób. Prawda? Ale naprawdę czuliśmy się jak jedna wielka rodzina, jak bracia i siostry, i pieśni, i wiecie, muzyka. I to był zespół ze zboru. To nie była jakaś grupa profesjonalna, chrześcijańska, ale normalny zespół, który gra w zborze, w Gorzowie, ale była taka atmosfera uwielbienia, takiej radości, po prostu cudowna, cudowna muzyka, cudowne brzmienie i tak dalej, i tak dalej. Ale to po prostu było widać, że to byli ludzie po prostu pragnący usługiwać. I tak się wszyscy cudownie tam czuliśmy. Ja chyba za dużo robię różnych dygresji, bo nie dojdę do tematu dzisiaj. Ale to nic. Ale to nic. Później podeszła jedna siostra ze zboru w Chodzieży. No to ten zbór już lepiej znam. Ja jej nie pamiętam, ale ona mnie pamiętała. I podeszła, ona chce się modlić o chrzest w Duchu Świętym. 3 lata się o to modli. I tak mówi. Widać, że ona jest po prostu gotowa, nie? Że to jest tylko kwestia po prostu takie miała takie pragnienie, taki żar, tak chciała to od Pana uzyskać. Tylko potrzebowała kogoś, kto właściwie pokieruje. Wiecie, że są różne sposoby posługiwania, jeśli chodzi o chrzest w Duchu Świętym. Różne techniki. Ja wyznaję najprostszą technikę na świecie. Najprostszą technikę, która się sprawdza w każdym przypadku. O ile serce jest rzeczywiście pragnące, jest to serce, które jest to człowiek nawrócony, jest oczyszczony ze swoich grzechów, ma uregulowane życie z Panem Jezusem i wychodzi po to, jako dziecko Boże, by otrzymać to szczególne Boże namaszczenie do życia, a nie jakiś tam, wiecie, Filip Czarnoksiężnik, który mówi, ja też chcę mieć to, co wy macie, nie? Pod wpływem emocji, ale jego życie jest pełne bałaganu, nieporządku i on chce mieć Ducha Świętego. To obawiam się, że to Duch Święty, nie, Pan Jezus nie będzie chcił takiej osoby, ale to była osoba, która rzeczywiście bardzo, bardzo tego pragnęła. I podeszła do mnie i tak zaczęliśmy się modlić. Powiedziałem, siostro, przyjmij wiarą, że Pan Jezus chrzci Ciebie Duchem Świętym, żeby Duch Święty Ciebie wypełnia. No i ona zaczęła się modlić i modli się i modli i tak, takie emocje i łzy płyną, głos, zresztą wszyscy słyszeli, co się działo, nie? Ale w pewnym momencie mówię, siostro, mówię, przestań teraz mówić cokolwiek po polsku, przestań, po prostu zamilknij. Mówię, otwórz swoje usta, tak. Stała tak, nie, rozłóż swoje ręce, żeby też pokazać swoimi gestami, że jesteś otwarta. Mówię, ja teraz będę modlił się językami, mówię, ty nic nie mów, nie? Zacząłem się modlić, słucham, ona znowu po polsku, nie? Zaczęła coś tam i coraz bardziej mówię, siostro, proszę, mówię, przestań teraz cokolwiek mówić, tylko otwórz się, nic nie mów, a zobaczysz, że teraz Duch Święty potwierdzi swoją obecność mówieniem językami. No i tak ja się modlę i słyszę, że ona milczy. A to trwało może 20-30 sekund. I raptem zaczęła płynąć modlitwa. Ja tylko mówię, jak na takie niemowlę, jeśli chodzi jeszcze z Duchu Świętym, mówię, pięknie mówi się językami, nie? No i zaczęła coraz bardziej, coraz głośniej. Mówię, no nie, no super, mówię, pierwszy raz taki przypadek, żeby ktoś tak ładnie językami mówił zaraz po chrzcie. No ale widzę, że coraz bardziej. Wszyscy się już patrzą na nas, nie? Przynajmniej ta prawa nawa, nie? Z strony widowni, moja lewa, nie? Już wszyscy. A ja mówię, siostro, mówię, Słowo Boże mówi, że duchy są poddane, duchy proroków są poddane proroku. Mówię, w każdej chwili możesz przestać mówić. Mówię, teraz ochłonij, niech twoje emocje opadną i zacznij kończyć, bo już tylko my zostaliśmy. Praktycznie. No przekazałem jej później siostrą ze zboru w Chodzieży, zawołałem je, tam jeszcze się modlili i ona tak wyciszona została. I tak się zastanawiam, ta osoba po prostu potrzebowała takiej posługi, żeby ktoś się nauczył, jak to wyzwolić. I potrzebne jest takie, a nie inne posługiwanie tej osoby w tym momencie. Dla tej osoby to będzie właściwe. I oczywiście mogłem zignorować to wszystko, mogłem sobie siedzieć, założyć ręce, patrzeć. I mówię, niech inni posługują. Oczywiście Duch Święty by zrobił swoją robotę, ale wiecie, czym najbardziej byłem właśnie błogosławiony wczoraj? Posługą przy Bożym ołtarzu. Posługą przy Bożym ołtarzu. To jest coś, co jest niesamowite budujące, niesamowicie piękne. To może zastąpić, źle może mówię zastąpić, ale jest dobudową tego wszystkiego, co dzieje się w pierwszej części nabożeństwa, kiedy oddajemy Bogu chwałę, w drugiej, kiedy przyjmujemy Boże Słowo. I trzecia część chrześcijańskiego biblijnego nabożeństwa jest to, kiedy siostry i bracia jesteśmy posłuszni, podporządkowani temu, co się do nas mówi. Ja musiałem podporządkować się temu, czego ode mnie wymagano. Moi przełożeni na tym kongresie. Nie miałem jakiejś wielkiej roli, ale przed Bogiem to była ta rola, która była dla mnie do spełnienia. I chciałem zacząć właśnie od tych dwóch przykładów. Na pewno chyba dużo już dzisiaj nie powiem, ale chciałbym teraz przejść do Słowa Bożego i zacząć od tego, że od samego początku Bóg chciał, ażeby ludzie wybudowali Jemu ołtarz, by w sposób szczególny tam składali Mu ofiary i żeby ta posługa miała zawsze związek z tym i takim miejscem, które nazywano ołtarze. To były z kamienia ułożone kilka kamieni na krzyż, później broń Boże jakoś tam specjalnie ociosane czy zrobione przez kamieniarza. To miało być po prostu zwykłe kamienie i to miał być ołtarz. Tak czynił Abraham, tak czynili patriarchowie. Tak czynił Abraham, kiedy obchodził Kanaan, ziemię, którą obiecał mu Bóg, stawiał po prostu ołtarze. Oczywiście później to było już inaczej usankcjonowane, kiedy Mojżesz zrobił przybytek. To już wszystko miało wyglądać inaczej, bardziej sformalizowane, ponieważ już była służba kapłańska. Już należało czynić tę posługę w trzech miejscach. W przybytku, przy ołtarzu, gdzie były ofiary za grzechy. Później w miejscu świętym, przy ołtarzu kadzidlanym, a więc to już miła woń dla Pana. I raz do roku arcykapłan w miejscu najświętszym przed Arką Przymierza, gdzie do niego mówił Bóg. I to jest też obrazem tego, jak w dzisiejszym kościele teraz wygląda służba ofiarnicza, bo ona jest. Najpierw jest przyjęcie ofiary Jezusa Chrystusa za nasze grzechy. To jest początek. To jest punkt zwrotny w naszym życiu. To jest punkt, od którego zaczyna się nasza podróż za Jezusem Chrystusem. Czyli to jest ten dziedziniec. Później, jako dzieci Boże, jako ci, którzy zostali oczyszczeni, którzy mają przebaczenie grzechów, mamy możliwość wejścia do miejsca świętego, gdzie jest wino, chleby pokładne, gdzie jest świecznik, a gdzie jest woń kadzidła. To już jest nasza służba modlitewna każdego wierzącego człowieka. Ale ponieważ przez Jezusa Chrystusa została rozdarta zasłona między miejscem świętym i najświętszym, to każdy z nas ma dzisiaj przystęp do miejsca najświętszego, by tam słyszeć ten głos Boży, który do nas mówi. Ponieważ my w Nowym Testamencie, to my jesteśmy nazwani kapłanami, każdy z nas. Często przywołujemy te dwa fragmenty Słowa Bożego, ale przypomnijmy sobie z pierwszego listu Piotra, z drugiego rozdziału, z 9 werset. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. To jest nasz status, a później jest pokazany cel, abyście rozgłaszali cnoty tego, który nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. To jest nasz cel, to jest cel bycia kapłanem. A więc skoro my jesteśmy kapłanami, ty i ja, więc dzisiaj także wykonujemy służbę przed Bożym ołtarzem. I to nie jest ołtarz, wiecie, z kamienia, czy ołtarz ze złota, srebra. To nie jest coś, co nie jest to związane z miejscem, ale służbę kapłańską każdy z nas wykonuje w każdym miejscu, bo wykonujemy ją w świątyni naszego życia. Bo my jesteśmy świątynią Ducha Świętego, nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. Tam, gdzie ty jesteś jako dziecko Boże, tam ty możesz posługiwać i powinieneś posługiwać jako kapłan. Posługiwać. w jednym celu, aby rozgłaszać cnoty tego, który nas powołał. Powołał Ciebie Bóg do swojego królestwa. Powołał Ciebie Bóg do tego, byś razem z Nim żył. A więc Twoim i moim celem jest teraz jest rozgłaszanie cnót. Cnót, które ma Pan Jezus Chrystus. Mówienie o tym, ale też prezentowanie tego we właściwy sposób przez usługiwanie. Bo każdy kapłan usługiwał. Oczywiście kapłan musiał się odpowiednio ubrać, przygotować. I dzisiaj podobnie, my musimy odpowiednio się przygotować. Musimy z naszego życia zdejmować szaty grzechu, z tego świata, a przeodziewać szaty sprawiedliwości, białe szaty. Bo dopiero Bóg może nas widzieć i może nas używać. Dlatego tak ważne jest to, byśmy jako dzieci Boże stawali przed Panem, przed Zbawicielem Jezusem Chrystusem, oczyszczali się, nawet w czasie nabożeństwa, po to, by Duch Święty mógł Ciebie i mnie użyć do dzieła posługiwania, do budowania świętych. Kochani, często jest tak w Kościele, że patrzymy na to, że pastor jest tą jedyną osobą, która ma posługiwać. Jest osobą do posługiwania, czyli do modlitwy, do wstawiennictwa, do namaszczania olejem. Oczywiście pastor się od tego nie uchyla. Jest to łaską, jest to przywilejem, bo pastor jest posługującym przy Bożym ołtarzu. Ale służba przy Bożym ołtarzu to jest służba kapłańska każdego brata i siostry, każdego dziecka Bożego. Bo gdy popatrzycie na list do Efezjan, 4 rozdział, patrzcie do Słowa Bożego. Nie mam okularów, więc mogę przekręcić, dlatego nie sprawdzajcie, gdzieś tam zostały w torbie. 4 rozdział listu do Efezjan, od wersetu 11. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aby wszyscy, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje samo siebie w miłości. Tu jest pokazany cały proces rozwoju ciała Jezusa Chrystusa i pokazani są słudzy Bożej, których ustanowił Bóg w Kościele, apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy, nauczycieli, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Czyli zadaniem tych, którzy są wymienieni na początku, między innymi pasterza, czyli pastora, jest po to, żeby przygotować każde dziecko Boże, każdego świętego, czyli was, do dzieła posługiwania, czyli do służenia przy Bożym ołtarzu, do posługiwania przy Bożym ołtarzu, tym nowotestamentowym ołtarzu. Czyli to jest rzecz każdego z was tak naprawdę. I dlatego powiedziałem na początku o świadomości nas wszystkich, abyśmy nie uciekali się w niedzielne chrześcijaństwo bez Słowa Bożego, bez pragnienia posługiwania tutaj na tym miejscu w Kościele, ponieważ wtedy okazujemy nieposłuszeństwo. Okazujemy nieposłuszeństwo, bo dziełem moim jest to, by przygotować każdego z was, świętych nabytych cenną krwią, ofiarą Jezusa Chrystusa, do dzieła posługiwania. Czyli do tego, byście wykonywali Bożą służbę zarówno tutaj, jak i na zewnątrz. Apostoł Paweł, będąc w więzieniu, pisał do Tymoteusza i będę czytał z 2 listu do Tymoteusza z 4 rozdziału. Apostoł Paweł pisze do niego, to jest 11 werset, może przeczytamy od 9, 2 Tymoteusza 4,9, bo tu jest opisana sytuacja Pawła, który woła do Tymoteusza: staraj się przyjść do mnie rychło, albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny. Apostołowi Pawłowi, widzicie, przydarzyło się, że jego współpracownik poszedł do świata. My często mówimy, poszedł do świata, jego wybór. Już, jeżeli zrobiliśmy wszystko, modliliśmy się, staraliśmy się dotrzeć, nie udało się. No, apostoł Paweł też miał taki przypadek. I odszedł do Tesaloniki, Kresen do Galicji, Tytus do Dalmacji, czyli jego współpracownicy poszli do innych miejsc, by tam głosić Ewangelię. Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo jest on mi bardzo potrzebny do posługiwania. Oczywiście była to osobista posługa dla apostoła Pawła, ale może nie tylko. Być może apostoł Paweł, który był w więzieniu, mówił, słuchaj Marku, Duch Święty mi objawił, trzeba pójść do tej osoby, do tej rodziny im posłużyć. Idź, bo ja nie mogę. Ale ty możesz to uczynić. Jesteś mi bardzo potrzebny do dzieła posługiwania. Wiecie, Marek nie był taką osobą, jakbyśmy sobie wyobrazili, najlepszym współpracownikiem. Ponieważ apostoł Paweł musiał go odesłać w pewnym momencie. Jak to się mówi teraz, kolokwialnie popsztykali się, jeśli chodzi o służbę. Nie dogadali się w pewnym momencie. Musieli się rozstać. My dzisiaj powiemy, skoro się nie dogadujemy co do tego, co mamy robić, więc absolutnie nie możemy razem służyć. Ale jednak apostoł Paweł napisał do Tymoteusza, swojego najbliższego współpracownika, swojego syna w wierze, słuchaj, przyślij do mnie Marka, bo jest mi bardzo potrzebny w posługiwaniu. Jest mi bardzo potrzebny. Kochani bracia, siostry, bracia starsi też, zbor. Jak byście odpowiedzieli na taki głos, telefon? Kochany bracie, jesteś mi bardzo potrzebny do posługiwania. No tak, Bernard, ale ostatnio żeśmy się trochę poróżnili. Ale jesteś mi bardzo potrzebny do posługiwania. No tak, ale obraziłem się na ciebie. Ale słuchaj, jesteś mi bardzo potrzebny do posługiwania. No dobra. Nie? Widzicie, to jest bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenie tutaj na temat Pawła i Marka. Że można się różnić, można się nie zgadzać, można czasami po prostu, drogi mogą się rozejść na jakiś czas. A jednak nadchodzi czas, kiedy dzwoni komórka albo przychodzi SMS. Bracie kochany, jesteś mi bardzo potrzebny do posługiwania. Co wtedy zrobisz? Jak się zachowasz? Przychodzi diabeł, wyświetla ci cały film. A bo ty jesteś taki, owaki. Ty nieokrzesany, ty emocjonalnie niezrównoważony, prawda? A ty wyrywny. No tacy jesteśmy. No jeżeli nie poddajemy się Duchowi Świętemu, to tacy jesteśmy. Ale nadchodzi moment, kiedy przychodzi wiadomość, kochany bracie, kochana siostro, jesteś tak mi potrzebna do posługiwania. No bez ciebie nie zrobię tego. Popatrzmy teraz na Pana Jezusa Chrystusa. Otwórzcie Ewangelię Mateusza, rozdział 19. Popatrz, od wersetu 13 do 15. Ewangelia Mateusza, rozdział 19. Praktyczne rzeczy przeniesiemy na następne nabożeństwo, widzę. Wtedy przyniesiono dzieci, aby włożył na nie ręce i modlił się, a uczniowie gromili ich. Lecz Jezus rzekł, zostawcie dzieci w spokoju. Nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, albowiem do takich należy Królestwo Boże. I włożył na nie ręce, po czym odszedł stamtąd. Trzej ewangeliści to zanotowali, Łukasz też. Troszkę inaczej. 18 rozdział Ewangelii Łukasza, wersety od 15 do 17. Przynieśli też do Niego i dzieci, aby się ich dotknął, a widząc to uczniowie gromili ich. Jezus zaś przywołał jej, rzekł, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem do takich należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do Niego. Marek chyba to najładniej ujął. Ewangelista, 10 rozdział. Od wersetu 13 do 16. I przynieśli do Niego dzieci, aby się ich dotknął, a uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dzieci, nie wejdzie do Niego. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. Kochani, naturalnym odruchem dziecka Bożego jest chęć przychodzenia do Jezusa, tak czy nie? To jest naturalne, tak? Jesteśmy cały czas dziećmi Bożymi, to jest nasz status, ale we wzroście duchowym jesteśmy na różnych etapach. Od niemowlęctwa aż do ojcostwa. I oby najwięcej było młodzieńców i ojców, tak jak mówi pierwszy list Jana. Ale każdy jest na jakimś etapie duchowego wzrostu. W Królestwie Bożym wszyscy powinni wzrastać. Ale wszyscy jesteśmy dziećmi. I naturalnym odruchem dziecka Bożego jest chęć przychodzenia do Jezusa. Jeżeli nie ma w nas pragnienia do tego, by przychodzić do Jezusa, to wtedy nic się nie wydarzy. Oczywiście możesz powiedzieć, a po co ja mam wychodzić do przodu, prosić o modlitwę, nie? Przecież ja mam do Jezusa przychodzić, a nie do jakiegoś posługującego. Oczywiście możesz taką postawę przyjąć. Oczywiście nie każdy w danej sytuacji musi zaraz wychodzić do przodu. Prawda? Ale niech na każdym nabożeństwie będzie jedna, dwie osoby, tak jak tutaj na zgromadzeniu, która wyjdzie do przodu po to, żeby otrzymać tą szczególną posługę przy Bożym ołtarzu z przodu. Oczywiście możecie z tym się nie zgodzić, to co mówię, ale ja to z praktyki wiem. Ja jeżdżąc na różne konferencje, spotkania, czasami mam różne podejście do tego. Czasami jestem i usiądę sobie z tyłu. Obserwator. Nie? Założę ręce i tak patrzę, pogadam sobie, nie? Lepiej, żebym nie pojechał. Prawda, bez sensu. No właśnie. I to, wiecie, jeżeli my przyjdziemy z taką postawą właśnie obserwatora, że będę, to jest właśnie niedzielne chrześcijaństwo. Zaliczę nabożeństwo, tak naprawdę. Takie nieładne słowo. Zaliczę nabożeństwo, nie? Tak jak wielu ludzi po prostu zaliczają nabożeństwo, prawda? Niektórzy uważają, że nawet nie, wystarczy, że on będzie tam, wiecie, gdzie ten głośnik jest na zewnątrz, nie? To już jest zaliczone. Bo on słyszał, nie? No tak, prawda? To nie chodzi o to, że prawdziwe biblijne chrześcijaństwo, naśladowanie Jezusa Chrystusa polega na tym, że ja będę pchał się najbliżej. Najbliżej miejsca posługiwania. I możecie mi wierzyć albo nie. W różnych częściach dużej sali są różne miejsca, gdzie różnie przejawia się namaszczenie. Mówię, co ty gadasz? To tu święty to odwionie od jednego krańca do drugiego. Nieprawda. Tam, jeżeli ktoś się ulokuje z tyłu, by sobie pogadać, Duch Święty go nie przymusi do niczego. Nie przymusi. Dlatego ważne jest to, gdzie przyjdziemy, gdzie usiądziemy, co chcemy osiągnąć. Jeżeli przyjdziemy tylko, żeby posłuchać, dobrze, ale to jest jedna trzecia. Jeżeli przyjdziemy po to, by wysłuchać i uwielbić, dobrze plus. Dobrze plus, bo to już jest, że tak powiem, prawie to, o co Bogu chodzi. Jeżeli przyjdziemy, by Boga uwielbić, by odebrać słowo, a także by odebrać posługę od Ducha Świętego przez tych, którzy posługują, którzy są gotowi do tego, by posłużyć. Piątka. To jest chrześcijaństwo. Bo ten, kto przychodzi, nie zawiedzie się. Nie zawiedzie się. Więc naturalnym odruchem dziecka Bożego jest chęć przychodzenia do Jezusa. Tak jak niemowlę, naturalnym odruchem jest odruch ssania. Musi zassać, żeby się najeść. Tak samo każde dziecko Boże musi przyjść do Jezusa, musi mieć to pragnienie. Nasi uczniowie zabraniali dzieciom. Nie? To będziecie tutaj naszego nauczyciela męczyć. Nie? Nie zabraniajcie. Takich jest Królestwo Boże. To są te rzeczy, które otrzymujemy w sposób szczególny. Jezus składał ręce i brał w ramiona i błogosławił. I to jest właśnie to, co dzisiaj każdy, kto wychodzi po posługę od Ducha Świętego, odczuwa. Tak samo odczuwa to, że jest brany w ręce przez Pana Jezusa. Jest przez Niego obejmowany, przytulany. Często to się dzieje przez posługujących. Więcej na temat posługujących następnym razem. Bardzo, bardzo praktyczne rzeczy w oparciu o to, co tutaj sobie przypomniałem, bo kiedyś czytałem. Natomiast dzisiaj moim pragnieniem jest to, żeby Duch Święty wyrysował dzisiaj w naszych sercach to, że trzy rzeczy powinny nas interesować. Dawanie Bogu chwały, słuchanie głosu i odbieranie bezpośredniego posługiwania przez Ducha Świętego. I chciałbym zakończyć zachętą, bo wiecie, no jeżeli nie ma posługujących, to nie ma posługiwania, nie? Bo muszą być dwie osoby. Musi być ten, kto posługuje z przodu, ale także ten, który pragnie, żeby ta posługa była czyniona. Pan Jezus zachęcał swoich uczniów. Ewangelii Mateusza, rozdział 11, werset 29. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. To jest Słowo Boże. No, my z doświadczenia wiemy, że to jarzmo chrześcijańskie jest normalnie jak chomonto. Nie. To zaprzeczamy Biblii. Po pierwsze, Pan Jezus zachęca swoje dzieci, swoich uczniów. Uczcie się ode mnie najpierw. Uczcie, weźcie na siebie jarzmo i uczcie się ode mnie. Czyli, tak jak powiedziałem, to jest dzieło posługiwania, jest dla każdego wierzącego. Oczywiście popatrzymy na to później, że to musi być rozpoznane. To muszą być pewne cechy, kwalifikacje. Pierwszą, jedną tą cechą najważniejszą jest miłość do drugiego człowieka. Ale Pan Jezus zachęca, mówi, włóż jarzmo, że chcesz być posługującym w Bożym Królestwie. I pierwsza rzecz to się ucz ode mnie, mówi Pan Jezus, że jestem cichy, że jestem pokornego serca. Czyli cichość i pokora i uniżenie. I znajdziesz w tym, biorąc to jarzmo, ukojenie dla swojej duszy. Tak jak powiedziałem na początku, mniej uwielbienie, mniej wykłady. Najbardziej posługa przy Bożym ołtarzu napełniła mnie Bożą obecnością i niesamowitymi rzeczami. Wiecie, ta posługa była tak lekka tam. Naprawdę była tak cudowna. Dlatego, że wyszły osoby, które pragnęły. Obawiam się, że chyba ja więcej odebrałem niż tamte osoby. Naprawdę. A więc jeżeli słyszycie dzisiaj głos Ducha Świętego, nie zatwardzajcie swoich serc, nie usztywniajcie swoich kręgosłupów, ale poddajcie się Duchowi Świętemu, kiedy za chwilę będziemy się modlić. Ja mogę tylko z tego miejsca zachęcić każdego z was. Więcej będziemy mówić na temat pewnych procesów, które muszą zachodzić w naszym życiu w tej kwestii następnym razem. Ale dzisiaj niech Duch Święty rozbudzi w tobie, siostro, w tobie, bracie, chęć z jednej strony odbierania posługiwania przy Bożym ołtarzu, a z drugiej strony pragnienie, żebyś ty był też tym posługującym. A jak spotkamy się za tydzień, jeżeli będziesz się o to modlił, to zobaczysz, w jaki sposób Duch Święty może uczynić ciebie prawdziwym posługującym, nie tylko tutaj, a być może przede wszystkim tam. A tu się zaczyna od wewnętrznej przemiany. Czasami wystarczy zrobić jeden bardzo prosty krok. A posłucham tego pastora, przygotuję się na to nabożeństwo, przygotuję się do posługiwania przy wieczerzy za tydzień, że jak mnie zobaczy, to żeby mnie wykorzystał, żeby mnie użył, bo ja chcę posługiwać także i w takim dziele. Złe słowo wykorzystał, rozumiem. Nie wiem, wiecie, już nie wiadomo, jakich słów dobierać, bo słowa mają takie znaczenia teraz. Co nie powiesz często, to już, prawda? Oczywiście nikt nikogo nie chce wykorzystać w żaden sposób. Użyć. Skorzystać z twojej wartości, którą masz do posługiwania. Amen. To teraz niech Duch Święty dokona tego, co chce dokonać wśród nas. Ja jestem gotowy, by posługiwać modlitwie. Jeżeli ktoś z was jeszcze jest jeszcze gotowy, może wyjść do przodu, jak będziemy się modlić. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego posługiwania dzisiaj, tu z przodu, modlitewnego, to przyjdź, a będziemy się o ciebie modlić.